Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Angelika Kargulewicz, jestem dietetykiem klinicznym i dzisiaj chciałabym przekazać wskazówki żywieniowe, dietetyczne dotyczące postępowania w zespole Lita nadwrażliwego, czyli tak zwany zespół IBS, Irritable Bowel Syndrome. Dosyć często obecnie spotykane zaburzenie, które w sposób znaczący przekłada się na niską jakość życia pacjentów. Zanim przejdziemy do kwestii stricte żywieniowych, chciałabym powiedzieć w kilku słowach w ogóle, czym jest zespół jelita nadwrażliwego. Mianowicie rozpoznanie stawia się często na podstawie tzw. czwartych kryteriów rzymskich i wtedy rozpoznaje się ten zespół IBS, jeżeli u pacjenta występują przewlekłe bóle brzucha. Jak określają kryteria, jest to co najmniej jeden dzień w ciągu tygodnia przez ostatnie 3 miesiące, przy czym pierwsze objawy były jakby stwierdzone 6 miesięcy wcześniej. Jeżeli chcemy postawić taką diagnozę, w kryteriach zwraca się również uwagę na rozpoznanie dwóch z trzech takich elementów, mianowicie ból brzucha lub też uśmierzenie tego bólu po wypróżnieniu, czyli zależność między wypróżnieniem, również zmiana częstości wypróżnień i konsystencji stolca. Jeżeli z tych trzech kryteriów co najmniej dwa zostaną potwierdzone przy tym chronicznym bólu brzucha, można podejrzewać, że mamy do czynienia z zespołem Lita nadwrażliwego. Oczywiście kwestia diagnostyki jest po stronie lekarza, optymalnie lekarza gastroenterologa, ponieważ musimy też zdawać sobie z tego sprawę, że kwestia różnicowania IBS z różnymi innymi, często poważnymi chorobami jest niezwykle istotna, w szczególności w populacji seniorów, ponieważ takie typowe objawy gastryczne, zmiana rytmu wypróżnień może być objawem nawet poważnej choroby, jaką jest rak jelita grubego. Tak więc kwestia różnicowania jest niezwykle istotna. Diagnoza oczywiście powinna być stawiana tylko przez lekarza prowadzącego. Mam na myśli diagnostykę właśnie zespołu jelita nadwrażliwego. Wśród symptomów IBS zwraca się uwagę właśnie na ten chroniczny ból, ale też biegunki na zmianę czasami z zaparciami. To już w zależności od postaci choroby może być postać typowo zaparciowa, gdzie pacjent głównie boryka się z zaparciami. Może być postać typowo biegunkowa, gdzie głównie jest to wypróżnienie wielokrotne, często luźne konsystencji. Może być też postać mieszana, czyli czasami zaparcie, czasami biegunka i też wyróżnia się tak zwaną postać niesklasyfikowaną. Ale bardzo często te objawy właśnie dotyczą przewodu pokarmowego. Dodatkowo inne jeszcze zaburzenia dyspeptyczne, takie jak przelewania, kurczenia w jamie brzusznej, uczucie pełności, brzuch jak balon, co często jest relacjonowane przez pacjentów. Ale IBS to także taka, można powiedzieć, choroba, która dotyczy całej psychosomatyki. Mianowicie bardzo często u osób z zespołem jelita nadwrażliwego spotyka się różne trudności na zasadzie funkcjonowania układu nerwowego, zmiany takie nastroju, zaburzenia depresyjne, czasami też taka osobowość lękowa. Więc patrząc na leczenie pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego, nie tylko patrzymy na przewód pokarmowy, ale działamy holistycznie, czyli zwracamy uwagę na te objawy, które u pacjenta występują w sposób całościowy. No i też w leczeniu, oprócz typowo leczenia farmakologicznego, rozróżnia się szereg innych elementów, które powinny ulec zaopatrzeniu. No chociażby kwestia aktywizacji fizycznej. Taki siedzący tryb życia na pewno będzie wpływał negatywnie na pracę przewodu pokarmowego, zatem umiarkowana aktywność fizyczna jest wręcz tutaj zaleceniem u pacjentów z IBS. Bardzo dobrze sprawdza się joga, która jak się okazuje wpływa na struktury w przewodzie pokarmowym, ułatwiając ruchy perystaltyczne, prawidłową pracę przewodu pokarmowego i są badania, które potwierdzają efektywność właśnie treningu opartego na zasadach jogi na samopoczucie, objawy, które są zgłaszane przez pacjenta. Bardzo ważny element to również kwestia psychiki pacjenta, kwestia wykształcenia prawidłowych technik radzenia sobie ze stresem, technik relaksacyjnych. Bardzo dobrze też sprawdza się trening autogenny, na przykład trening autogenny Schulza czy też Jacobsona. Czyli mówiąc wprost, szeroko pojęte całościowe zaopatrzenie pacjenta. Ja często słyszę od pacjentów takie jakby określenie na diecie na przykład delikatnej, nieobciążającej. Oni bardzo dobrze się czują, ale jeżeli nie ma bodźców z zewnątrz, jeżeli nie ma ciężkich sytuacji życiowych, stresów w pracy, nagle ta sama dieta, która wcześniej była dobrze tolerowana, w obecności bodźców zewnętrznych, stresu, napięć, okazuje się, że może to sprzyjać występowaniu dolegliwości. Tak więc oczywiście dieta jest ważna, jest istotna, ale przy tym całym zaopatrzeniu pacjenta również inne elementy powinny być zaopatrzone. Mówiąc o przyczynach IBS, często zwraca się uwagę na nieprawidłowe działanie neuroprzekaźników, na nieprawidłowo działającą barierę jelitową, tak zwaną dysbiozę jelitową i często też tak zwaną nadwrażliwość trzewną, czyli u pacjenta, który jest zdrowy, ma prawidłowo funkcjonujący przewód pokarmowy. Po spożyciu, dajmy na to, czosnku, dochodzi do jakiejś fermentacji, ale nie jest to percepowane jako objaw bólowy. Z kolei u pacjenta z nadwrażliwością trzewną ten sam posiłek o tym samym potencjale na przykład fermentującym i to rozdęcie na przykład jelita już będzie takim sygnałem i percepcją na poziomie układu nerwowego przekładającą się na odczucie bólowe. Tak więc zupełnie inna percepcja, można powiedzieć, i taka czułość trzewna, aniżeli u osoby z prawidłowo funkcjonującym przewodem pokarmowym. Co też jest warte tutaj zaznaczenia, zespół jelita nadwrażliwego to jest zaburzenie czynnościowe, czyli w badaniach obrazowych, w endoskopii tak naprawdę nie ma śladów choroby, a pomimo prawidłowo wyglądającego w badaniach przewodu pokarmowego, pacjent odczuwa dolegliwości. To też jest takie charakterystyczne, że zazwyczaj w chorobie czynnościowej objawy nie budzą pacjenta w nocy, ponieważ nie są to tak silne objawy wynikające z choroby organicznej, a mianowicie też w trakcie snu jeszcze dodatkowo pacjent jest w stanie takiego, powiedzmy, relaksu, można powiedzieć, psychicznego, tak więc nie ma tych bodźców takich z zewnątrz. I typowy element, że pacjenci odczuwają właśnie objawy w trakcie dnia, kiedy spotykają się z różnymi wyzwaniami, stresem i sytuacjami dnia codziennego, sprzyja to wyzwalaniu reakcji objawów ze strony przewodu pokarmowego. Częstość występowania IBS obecnie na świecie wskazuje się, że nawet co 10 pacjent prezentuje objawy związane z zespołem jelita nadwrażliwego. Często przyczyną tego stanu rzeczy są nieprawidłowe nawyki, nieprawidłowy styl życia, co w obecnych czasach jest obserwowane na szeroką skalę. Tak więc dzisiaj parę słów na ten temat, co możemy zrobić, takie najprostsze wskazówki żywieniowe dotyczące postępowania w zespole jelita nadwrażliwego, w takich objawach dyspeptycznych, przelewania, kurczenia wymiany brzusznej, objawy ze strony przewodu pokarmowego. Można przede wszystkim na początek rozważyć kwestię nietolerancji pokarmowych. Zdarza się czasami, że pacjent codziennie uwzględniając w swojej diecie konkretny składnik, na który źle reaguje, może być to skorelowane z objawami. I przede wszystkim takie dwie najważniejsze nietolerancje, to jest nietolerancja laktozy i fruktozy. Można wykonać proste testy, nieinwazyjne, wodorowe testy oddechowe, które pozwalają uwidocznić, postawić taką diagnozę, czy pacjent ma nietolerancję laktozy, na przykład, czy fruktozy, w zależności od tego, jaką pożywkę się poda. Są to dosyć istotne testy. Dlaczego? Ponieważ oczywiście pacjent może empirycznie sprawdzić, że źle się czuje po nabiale, odstawić, jeżeli jest poprawa, no to może podejrzewać, że nabiał jemu źle szkodzi, no, że źle wpływa na jego postrzeganie, na jego objawy, percepcję. Ale tak naprawdę mleko to jest bardzo złożony produkt spożywczy, dlatego też ukierunkowując typowo na nietolerancję laktozy, badamy efekt wywołany konkretnym substratem, czyli w tym przypadku czystą laktozą, bo w trakcie testu jest podawana czysta, bezwodna laktoza. I możemy wtedy jednoznacznie potwierdzić, że przyczyną dolegliwości no nie są inne składniki mleka jak białko czy tłuszcze, ale typowo, że jest to właśnie cukier mleczny. Tak więc diagnostyka w kierunku nietolerancji pokarmowych i później odpowiednie postępowanie dietetyczne w zależności od wyniku testu będzie na pewno tutaj pomocne. Kolejnym elementem, na który pacjenci często zwracają uwagę, to jest kwestia glutenu. I często słyszę taką relację, że gluten mi szkodzi. I faktycznie, jeżeli jest osoba z celiakią, chorobą trzewną, jeżeli jest to osoba z alergią na pszenicę, z ataksją glutenową, czy przykładowo z tak zwaną nieceliakalną nadwrażliwością na gluten, gdzie występuje faktycznie obiektywnie potwierdzona glutenozależność, to faktycznie gluten może być przyczyną dolegliwości. Ale w większości przypadków ta reakcja może wynikać tak naprawdę z tego, że w produktach, zbożach, które naturalnie zawierają gluten, występują też jeszcze inne składniki, które takie działanie mogą wykazywać. Mianowicie mam na myśli fruktany, składniki węglowodanowe, które są słabo wchłaniane w przewodzie pokarmowym, w jelicie, fermentują w świetle jelita i właśnie mogą być przyczyną tych dolegliwości, takich dyspeptycznych przelewania, kurczenia w jamie brzusznej. Tak więc zanim obsesyjnie wykluczymy gluten z diety, warto zastanowić się, czy tak naprawdę nasze dolegliwości nie wynikają z zawartości w tych zbożach fruktanów. I dla przykładu, takim pieczywem, które jest dobrze tolerowane przez pacjentów z zaburzeniami dyspeptycznymi, jest pieczywo orkiszowe. Oczywiście mam na myśli takie pieczywo orkiszowe, które faktycznie jest wyprodukowane z mąki orkiszowej, bez domieszki zwyczajnej pszenicy. I bardzo często właśnie z uwagi na niższą zawartość fruktanów w tym pieczywie orkiszowym pacjenci się lepiej czują. Jest to pieczywo glutenowe, ponieważ orkisz jest odmianą pszenicy, no ale to właśnie ta kwestia obniżenia zawartości fruktanów odpowiada za te korzystne później oddziaływanie. Tak więc kwestia glutenozależności, nieprawidłowej reakcji na gluten oczywiście też jest do rozważenia, ale żebyśmy byli tego świadomi, że fruktany również mogą być no, takim czynnikiem inicjującym te nieprawidłowości w zakresie naszego przewodu pokarmowego. Kolejny element, na który chciałabym zwrócić uwagę, to bardzo często pacjenci w myśl takiej zasady używania zdrowego zamiennika cukru stosują ksylitol. I o ile jest to w miarę rozsądna decyzja u pacjentów na przykład zagrożonych ryzykiem powstania próchnicy, czy też u pacjentów, którzy borykają się z zaburzeniami metabolicznymi. Aczkolwiek w przypadku pacjenta, który ma zespół IT nadwrażliwego, ksylitol jest tak zwanym poliolem, czyli składnikiem, który może silnie fermentować. Jako zamiennik tego ksylitolu można chociażby użyć erytrytol, który również jest poliolem, ale charakteryzuje się niższą masą cząsteczkową i mniejszym ryzykiem powstawania później tych zaburzeń na poziomie przewodu pokarmowego. Kolejną kwestią do rozważenia u pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego jest konsumpcja kofeiny. I jak pokazują badania, lepiej jest ograniczać tą konsumpcję do nie więcej niż około 400 mg na dzień, czyli to są takie 3, maksymalnie 4 filiżanki kawy. Dlaczego? Ponieważ kofeina nasila ruchy perystaltyczne. Jeżeli typowo jest to pacjent z IBS-em, postacią biegunkową, to spożywanie kofeiny dodatkowo będzie nasilało tą perystaltykę, czyli będzie przekładało się na częstsze występowanie i dłuższe występowanie biegunki. Tak więc kofeina w postaci biegunkowej na pewno będzie takim elementem, który warto ograniczyć w codziennym jadłospisie. U pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego również problematyczna może być konsumpcja produktów zawierających w swoim składzie dużej ilości tłuszczu. Oczywiście nie muszę tutaj pewnie potwierdzać tego, że produkty wysoko przetworzone, fast food naładowane tłuszczem będą problematyczne. Potrawy smażone w głębokim tłuszczu, nasiąknięte tym tłuszczem, na pewno też nie będą takiemu pacjentowi służyły, co często słyszę od pacjentów, że jedzenie na mieście, niekontrolowane spożywanie różnych potraw, no, przyrządzone w sposób smakowity, może wpływać negatywnie na ich dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Tak więc w kontekście spożycia tłuszczu na pewno warto się zastanowić nad tym, a czasami też słyszę, że potrawy generalnie o wysokiej wartości odżywczej, mam na myśli chociażby samodzielnie przygotowane pesto, u osób ze zdrowo funkcjonującym, prawidłowo funkcjonującym przewodem pokarmowym jest to dobry pomysł na posiłek, ale u pacjentów z IBS-em takie połączenie typu oliwa, typu tarty parmezan, jeszcze dodatkowo na przykład orzechy czy też migdały, taka duża koncentracja tłuszczu w daniu też może przyczynić się do nieprzyjemnych objawów, uczucia odbijania, pełności, zaburzeń takich dyspeptycznych. No, kwestia optymalizacji spożycia tłuszczu. Bardzo ważnym elementem w diecie pacjenta z zespołem jelita nadwrażliwego jest także prawidłowa konsumpcja płynów. Jak pokazują zalecenia, to jest około 1,5 do 3 nawet litrów na dzień. Ja często to odzwierciedlam na poziomie szklanek, czyli 6 do 8 szklanek mniej więcej u standardowego pacjenta, co często jest dla nich awykonalne wręcz, ponieważ nie mają tego nawyku picia wody. No, tak naprawdę kwestia wykształcenia takiej nowej ścieżki oddziaływania, w sensie dzisiaj spożywam 3 szklanki, może kolejnego tygodnia będę spożywać o 1 szklankę więcej i tak z tygodnia na tydzień starać się to spożycie optymalizować. Dlaczego to jest takie bardzo istotne? Ponieważ woda wpływa też na funkcję przewodu pokarmowego. Jeżeli nie będziemy spożywali odpowiedniej ilości wody, to nawet przy diecie bogato-błonnikowej może dojść do nasilenia problemu zaparć. Nawet można sobie zrobić bardzo dużą krzywdę, mianowicie spożywanie dużej ilości błonnika bez jednoczesnej podaży wody może nawet być przyczyną niedrożności jelita, stanu zagrażającego naszemu życiu. Tak więc rozważnie postępować, to jest bardzo ważna wskazówka, bardzo dobra wskazówka. Przy spożyciu większej ilości błonnika pamiętajmy o piciu wody. I właśnie przy kwestii błonnika to też możemy się tutaj dłużej zatrzymać. Dlaczego? Bo błonnik oczywiście jest ważny dla perystaltyki przewodu pokarmowego, w szczególności te frakcje błonnika, które nie fermentują. I tutaj bym zwróciła głównie uwagę na babkę płeśnik i babkę jajowatą. Są to takie frakcje nasion, ziaren, które wpływają korzystnie na perystaltykę, zapobiegają zaparciom, wzdęciom. Też do tej grupy można byłoby zaliczyć zmielone nasiona lnu i dawki rekomendowane osobom z zespołem jednolita nadwrażliwego, to jest około 6 do 25 gramów na dzień, ale jednocześnie zwraca się uwagę na jednoczesną konsumpcję płynu i na łyżkę ziaren nasion około 150 ml płynu w standardzie powinno być spożywane. Kolejna kwestia, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, to jest alkohol. Alkohol może pobudzić negatywne reakcje ze strony przewodu pokarmowego, co jest już wielokrotnie potwierdzone, chociażby w kontekście wywoływania ostrego zapalenia trzustki czy zapalenia nawet takiego, powiedzmy, natychmiastowego, ostrego zapalenia błony śluzowej żołądka. I też u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego alkohol no, jest taką używką, która może wpłynąć negatywnie na pracę przewodu pokarmowego. Kolejny element to kwestia ostrych przypraw i tutaj na pewno wiele kontrowersji się pojawi, ponieważ ostre przyprawy, takie jak chili, oczywiście i warzywa przyprawowe mogą działać korzystnie, mają w swoim składzie składniki bioaktywne, tak jak na przykład kapsaicyna, ale w populacji europejskiej, kiedy jakby stwierdza się, że nasze populacje jedzą dosyć mało, czyli tak w badaniach naukowych wskazuje się, że to jest około 0,05 do 0,5 gramów tego chili na dzień, porównując do populacji azjatyckich, to jest nawet od 2,5 do 8 gramów na dzień. Tak więc są to dosyć duże rozbieżności, w sensie w populacjach azjatyckich taka częsta konsumpcja powoduje tak zwany proces desensytyzacji, czyli odwrażliwiania. I tam faktycznie mogą oni z pełnym taką poczuciem bezpieczeństwa spożywać te przyprawy, bo nawet mogą mieć działanie lecznicze na schorzenia przewodu pokarmowego. Z kolei w naszej sytuacji, kiedy spożywamy tak mało, czyli nie jesteśmy odwrażliwieni, lepsza byłaby taka ostrożność w dobieraniu przypraw i ziół. U pacjentów z IBS lepiej wybierać te łagodniejsze typu tymianek, majeranek, oregano, bazylia, czarnuszka, kurkuma, natka pietruszki. Może być też dodany na przykład koper czy sok z cytryny, czyli bardziej delikatne przyprawy na pewno będą tutaj lepszym wyborem. Mówiąc jeszcze o elementach związanych z suplementacją na przykład diety, chciałabym zwrócić uwagę na olejek miętowy, który jak pokazują badania może być też przydatny u pacjentów z IBS-em. Ma działanie przeciwskurczowe, przeciwzapalne, przeciwinfekcyjne, ale także potwierdzono jego wpływ na łagodzenie objawów IBS. I takie dawki olejku miętowego od 180 do 225 mg na dzień mają potwierdzoną efektywność. I tutaj przy tej okazji mogę też wspomnieć jeszcze o takim preparacie jak STW5, który również jest preparatem ziołowym, bazuje też na olejku miętowym, ale też na szeregu innych roślin leczniczych. Faktycznie też badania pokazują, że może łagodzić te dolegliwości, które u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego też się pojawiają. Do ciekawych wniosków też doszli badacze, którzy oceniali wpływ podaży melatoniny na objawy ze strony przewodu pokarmowego, ponieważ melatonina głównie jest kojarzona z problemami z zasypianiem, w sensie u pacjentów z problemami z zasypianiem idealnie się sprawdza. Ale jak pokazują badania, również melatonina ma potwierdzony wpływ na przewód pokarmowy i takie dawki od 3 do 6 mg na dzień na przykład mogą łagodzić objawy refluksu. Wśród takich elementów, na które też można zwrócić uwagę u pacjenta z IBS-em, aczkolwiek jest to tak zwane działanie second line, czyli druga linia oddziaływania terapeutycznego, jako takie bardzo skuteczne narzędzie potwierdzone badaniami, jego efektywność też potwierdzona w łagodzeniu objawów IBS, to jest tak zwana dieta low FODMAP, dieta o niskim potencjale fermentującym. Jest to dieta, która faktycznie ma działanie lecznicze, bardzo trudna do stosowania, powinna być stosowana pod kontrolą wykwalifikowanego dietetyka. No i oczywiście jest to też czasowe zastosowanie tego protokołu dietetycznego, mianowicie od 6 do 8 tygodni. Zazwyczaj w standardzie taką dietę się stosuje. Jest to dieta wykluczająca wiele produktów, o której na pewno powiemy sobie w jednym z kolejnych odcinków. Ale faktycznie, jeżeli standardowe zalecenia żywieniowe nie pozwalają na złagodzenie dolegliwości żołądkowo-jelitowych, to zawsze w zanadrzu jest jeszcze element leczniczy, protokół taki jak na przykład dieta low FODMAP. Nie zapominajmy również, że u pacjentów z zespołem jelita nadwrażliwego niezwykle ważna jest atmosfera spożywanych posiłków. Spożywanie małych objętościowo posiłków regularnie, w regularnych odstępach czasowych, nieprzejadanie się, skupienie na konsumpcji danego posiłku, unikanie rozpraszaczy, dokładne przeżuwanie pokarmów, co na przykład zapobiega aerofagii, czyli połykaniu powietrza w trakcie konsumpcji, będzie na pewno też bardzo ważnym elementem takiej higieny spożywania konsumpcji posiłków. Bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmiku. Jeżeli się Państwu podobało, zachęcam do pozostawienia kciuka w górę, czy też do zasubskrybowania kanału i do zobaczenia w kolejnym odcinku.